Gotowi? Dobrze, to ja też jestem gotowy. Dobrze, Panie, otwórz dzisiaj nasze uszy, nasze serca do tego, żebyśmy mogli usłyszeć Twój głos, Panie. Pośród tych wszystkich słów, pośród tych wszystkich zdań, Panie, modlę się o to, żebyś Ty przemówił dzisiaj do nas i żeby to było mocne dla każdego z nas, Panie, żeby to było potrzebne, żeby to było czymś, co zmieni nasze życie. Uwielbiam Ciebie. Amen. Dobrze, słuchajcie, chciałbym mówić do Was na jeden temat. Jeden taki temat. Postaram się ugryźć z kilku stron. Chcę powiedzieć Wam, że każdy z nas, jak tu siedzimy, ja również i każdy z Was, ma powołanie od Boga. I każdy ma powołanie od Boga, które jest unikalne. Często dużo mówimy o miłości Bożej, o tym, że Boża miłość jest bezwarunkowa, uczymy się trwać w Bożej obecności, uczymy się pozostawać w Bożej obecności i uczymy się tego, wiecie, że Bóg nas kocha niezależnie od tego, co zrobimy, tak? Że nawet jak coś spaprzemy, to Bóg nas dalej kocha i to jest, bo musimy się tego uczyć, bo jednak nie mamy tego naturalnie wyrobionego, tak? I dlatego często o tym mówimy, o tym, żeby odpocząć wreszcie, tak? Nauczyć się odpoczywać w Bogu, żeby usiąść w Bożej obecności. I to jest dobre, natomiast Bóg dla każdego z nas ma pewne zadanie do zrobienia, tak? To się nie wyklucza, tak? Bo nie możemy tego traktować przeciwstawnie, tak? Że no, jedni siedzą, a drudzy robią, tak? Bo tak naprawdę z tego naszego odpoczywania w Bożej obecności, w tym naszym rozkochaniu się w Bogu, wtedy po prostu sobie myślimy, że jednak chcemy coś dla Boga zrobić, tak? Chcemy Mu służyć, chcemy Mu oddać nasze życie. Amen. Dobrze, i poza tym podczas robienia rzeczy dla Boga też Go poznajemy, też Go doświadczamy, więc to jest poznanie Boga. Chciałbym przejść przez kilka wersetów, kilka fragmentów Biblii, które pokazują, w jaki sposób Bóg powołuje ludzi. Tak? W Biblii mamy mnóstwo fragmentów, gdzie Bóg powołuje człowieka. Znajduje go gdzieś i mówi: ty, to do ciebie mówię, tak? Do ciebie mówię. Trzeba zrobić coś, tak? Ja wybrałem kilka osób, o których Ewelina mi pomoże, będzie czytać wersety, fragmenty, a ja postaram się o każdej osobie powiedzieć jedna, dwie rzeczy, które są ważne, jeśli chodzi o powołanie. O powołanie dane przez Boga. I chciałbym, żeby te historie, które będą czytane i które ja będę komentował, żeby były dla Was inspiracją, w jaki sposób Bóg może powoływać człowieka i jakie to jest to Boże powołanie. Co Bóg może im powiedzieć? Czego może chcieć ode mnie? Czego może oczekiwać ode mnie? Tak? Dobrze, to gotowi jesteście? Tak? Dobrze. To pierwsza historia będzie. Niektóre fragmenty będą krótsze, inne dłuższe. Fragmenty biblijne, więc zaczynamy od Noe. Noe, po prostu nie mogłem sobie odmówić. Bardzo lubię tą historię i myślę, że jest dobra na ten temat. Także historia o Noe to jest 1 Mojżeszowa 6:13. Olu, możesz włączyć ten mikrofon? Ewelinie?
Już? Rzekł wtedy Bóg do Noego: położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości, zniszczę je wraz z ziemią. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą, a zrobisz ją tak.
Tak, i tam jest wielokrobek, tam mówi, Bóg mówi, co masz zrobić, tak? Jaką to arkę masz zrobić? I wiecie, okazuje się, że to była bardzo duża arka, to była bardzo duża... ni to łódź, ni to jakieś pomieszczenie, tak? Jakie dwie rzeczy ważne, które ja tutaj widzę. Wiecie, zbuduj arkę. Po prostu nic nie pada, żaden deszcz nie pada, żaden nie ma żadnej wody. A Bóg mówi, zbuduj arkę, tak? Zobaczcie, jakie to było takie pod prąd, tak? Zobaczcie, jakie to było wbrew tego, co normalnie było, tak? Wyobraź sobie kolesia, który, twojego sąsiada na przykład, który zaczyna budować arkę 200 metrów mniej więcej na 30. Taki obwodu, tak? To jest coś, byś pomyślał o nim, że jakiś szalony, tak? Że po prostu nie mają ludzie na co nie, chyba nie mają, chyba mają za dużo wolnego czasu, tak? Albo za dużo pieniędzy. Po co coś takiego robić, nie? Więc to było bardzo pod prąd, to było bardzo... On musiał wiedzieć, że to Bóg do niego powiedział, bo inaczej po prostu... To było takie bardzo nieadekwatne do sytuacji, która była aktualnie. Po drugie, zauważyłem to, że Bóg tutaj mówi, zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Tak? I wiecie, z powołaniem jest tak, że jeżeli Bóg cię powołuje do tego, żebyś coś zrobił, żebyś coś zrobiła, to automatycznie to jest, to powoduje, że to ciebie ratuje, tak? Że to nie jest tak, że ja komuś pomogę, tak? Ale wtedy ja jestem uratowany, bo ja robiąc to, ratuję swoje życie i swoją duszę. Rozumiecie? Że nie tylko pomagam innym, ale bo innym to może ktoś inny pomóc, tak? Można by powiedzieć. Ale to nie jest bez sensu, że Bóg do ciebie kieruje pewne słowo, tak? Bo On ma na myśli ludzi, którym pomożesz, ale ma na myśli też ciebie. Tak? I gdyby tego ci nie powiedział, to może by z tobą również było źle. Dobrze. Czyli Noe, po pierwsze, Bóg powiedział coś, co spowodowało, że Noe musiał iść pod prąd i to ostro. Po drugie, posłuszeństwo uratowało jego, tak, jego rodzinę. Dobrze, druga osoba, Abraham. To jest pierwsza Mojżeszowa 12 od 1 do 4, jak ktoś notuje.
I rzekł Pan do Abrahama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu.
Dziękuję.
Zobaczcie, to jest bardzo ciekawe powołanie. Ono tam się jeszcze dopełnia w następnych wersetach, ale to jest powołanie z obietnicą. Tak? Czyli Bóg mówi, zrób coś, ale po prostu za tym idzie potężna obietnica, co ja, Abrahamie, dla ciebie zrobię. Tak? Jeżeli Bóg coś mówi do ciebie, to On się zatroszczy również o ciebie, tak? Nie jesteś chłopcem na posyłki, tak? Ej, zrób coś, pozamiataj, wyczyść, tak? Jeżeli Bóg chce, żebyś coś zrobił, to On cię wyposaży, żebyś dał radę to zrobić, tak? Ale też da ci nagrodę, tak? To jest powołanie z obietnicą, to jest wspaniałe, naprawdę. Nigdy nie myśl, że Bóg, mówiąc coś do ciebie, zostawi cię z tym, co ci powiedział, tak? To nigdy nie jest tak. Zawsze On pójdzie za tym. Druga rzecz to jest taka, że zauważcie, że jest, Bóg powiedział na początku, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Czyli musiał opuścić najbliższych, tak? To jest kolejny aspekt Bożego powołania, który może się wydarzyć, tak? Że to jest test bliskich relacji, tak? To jest test na to, czy ty naprawdę chcesz wszystko oddać Bogu, tak? Wiesz, mógł powiedzieć, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A Abraham mógł powiedzieć, ale jak to? To już nie będę mieszkał z mamą? Z tatą? To oni będą tak daleko mieszkać, tak? Ojej. Wiesz, Bóg dał jeszcze inny test Abrahamowi później, że miał oddać swojego syna. Pamiętacie? Że nie mogli mieć dzieci i mieli później dzieci i mieli syna Izaaka i Bóg powiedział, żeby złożył Izaaka na ofiarę. To był kolejny test na bliskie relacje, na bliskich. Na czym ci bardziej zależy, tak? Czy naprawdę chcesz iść za mną? I chciałem wam powiedzieć, że Boże powołanie jest dla każdego z nas. Ja tutaj mówię o jakichś tam bardzo ważnych osobach w Starym Testamencie i o Nowy też zahaczymy, ale to jest dla każdego z nas, tak? Jesteśmy kapłanami. Jesteśmy kapłanami. Dzisiaj jest tak, że Duch jest wylany i każdy z nas może usłyszeć Boga. Każdy z nas może usłyszeć Boga. Każdy z nas może odpowiedzieć na Jego powołanie. Dobrze, idziemy dalej, tak? Następną osobą jest Mojżesz. To jest druga Mojżeszowa, 3, od 6 do 15.
Rzekł też, jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Wstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków i Amorejczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Boga, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? I odpowiedział, będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będzie cię Bogu na tej górze. A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, jestem, posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom izraelskim, Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia.
Dzięki. Zobaczcie, że tutaj Bóg jest wyjątkowo taki wylewny. Po prostu On mówi, bo możesz taki wystraszony, taki pełen bojaźni Bożej, bo tutaj nagle mu zapalił się jakiś krzak i tak dalej. Ale Bóg po prostu mówi, a jak mi to, jak ci to odpowiedzą, to im powiesz to, a jak to im powiesz to. Po prostu bardzo dużo Bóg do niego mówi, tak? Zobaczcie, w wersecie 9 jest tak napisane, że teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. I zobaczcie, tak jak było u Noe, że powołanie Boże ratowało Noego, tak? Tak tutaj jest napisane, że Mojżesz, to nie tylko o ciebie chodzi, tak? Także nie myśl za bardzo o sobie. Ja słyszę krzyk tych ludzi, słyszę krzyk synów izraelskich. Po prostu oni są ciemiężeni i trzeba im pomóc. Wiesz, to nie jest, to nie chodzi tylko o to, co ty masz zrobić. Po prostu oni potrzebują pomocy. To jest kolejny aspekt Bożego powołania, to jest pomaganie innym. Co Mojżesz odpowiedział? Kimże jestem? Gdzie to jest? Kimże jestem? Kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? Zobaczcie, że Mojżesz tutaj porównuje siebie. Mojżesz porównuje siebie z Faraonem na płaszczyźnie mocy, tak? Porównuje moc swojego głosu, czyli szaraczka jakiegoś izraelskiego, z Faraonem, czyli władcą tamtego kraju. Wiecie, no to wcale nie jest takie bezpodstawne, tak? Bo Faraon był Faraonem, a Mojżesz był Mojżeszem, tak? Ale żebyśmy zrozumieli, to nie wiem, to musiałbyś wyobrazić sobie siebie, który jesteś zwykłą osobą, tak? I pomyśl sobie, że Bóg ci mówi, że masz iść do głowy państwa, albo na przykład Adam, masz iść do, powołuję cię do tego, żebyś szedł do naszego premiera, do najwyższej osoby w kraju i żebyś powiedział mu, żeby zlikwidował VAT w Polsce. Dlaczego VAT? Bo państwo zarabia bardzo dużo na VAT-cie, tak? I to jest jakiś tam ciężar dla wszystkich ludzi. A państwo na tym zarabia, tak? Wybrałem ten VAT, bo wiecie, bo Izrael był dla Egiptu, dla Faraona tak właśnie takim zarobkiem, tanią siłą roboczą. Oni byli niewolnikami. Oni po prostu... Faraon, to nie było takie łatwe, żeby Faraon powiedział, no dobra, co tam, jak chcecie, to jedźcie, nie? Jedźcie sobie tam, uwielbiajcie Boga na pustyni, nie ma problemu, ja sobie poradzę. To nie było tak. Izrael był bardzo cenny dla Faraona, bo po prostu, bo on budował jego imperium, tak? A wiecie, że jeżeli chodzi o kasę, to po prostu, czy władzę, to po prostu to nie tak łatwo po prostu tam komuś odwrócić w głowie, tak? Więc on tutaj się porównuje, ale Bóg mu mówi, nie bój się, ja cię uwiarygodnię, tak? Czyli nie porównuj swojego głosu z innym głosem, ja cię uwiarygodnię, bo to ja cię posyłam. Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. Ja cię posyłam. Posyła cię Bóg Wszechmogący. Więc jeżeli słyszysz coś od Boga, co jest dla ciebie za duże, co jest dla ciebie za wielkie, za po prostu jejciu, ja, to wiedz, że to Bóg to będzie robił. Że Bóg będzie walczył za ciebie i Bóg cię uwiarygodni. Jeżeli to Bóg cię posłał. Amen. Powołanie Boże jest dla każdego z nas. Amen. Dobrze, dalej. Dawid. Krótko będzie. Dawid. 1 Samuela 16, 12, 13.
Posłał więc i sprowadził go. A on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan, wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy.
Tak. Co ten Dawid zrobił, żeby być powołany przez Boga? Nic. A tego prawdopodobnie nie oczekiwał, ale co on robił? Był gotowy po prostu. Robił swoje. Pomagał ojcu. Był uniżony, tak? Bóg widział jego serce, tak? To było serce chwalcy. Serce uwielbienia, tak? Robił to, co robił najlepiej, jak potrafił. Robił to z sercem. I Bóg takich ludzi po prostu promuje, wybiera. Podobnie było z następna osoba, Estera. To będzie dobre. Księga Estery 4, 13, 16.
Przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedyna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w Pałacu Królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas, jak obecny. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie i pośćcie za mnie. Przez 3 doby nocą i dniem nie jedzcie i nie pijcie. Również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę.
Zobaczcie, że Estera została żoną króla i Bóg nic za niej nie mówił, nie powoływał ją, ale po prostu ona, jak jest napisane tam kilka razy, ja sprawdziłem, że zyskiwała względy. Zyskiwała względy u ludzi, tak? Po pierwsze tak, że była piękna, to prawda, a po drugie, że była po prostu prawa, że była dobrą osobą. I Bóg dawał jej przychylność ludzi, wynosił ją, ona robiła swoje. I wtedy, jak była, jak ludzie się z nią liczyli, to wtedy Bóg ją powołał, tak? Dostała słowo, że ma uratować swój naród. I wiecie, mi w tym całym fragmencie, który był przeczytany, jedna rzecz, no bardzo mnie tak dotknęła. Ostatnie zdanie. Jeśli mam zginąć, to zginę. Zobaczcie, że ona, decydując się na pójście do króla, nie wiedziała, jak to się skończy. Było takie prawo, że kto nieproszony jakby przychodzi przed króla, to jest zabity. Chyba, że król wystawi berło. Tak? Ale ona po prostu nie wiedziała, jak to się skończy. Nie miała objawienia tego, że wszystko będzie dobrze, tak? I można by powiedzieć, że podjęła ryzyko. Nie wiedziała, czy jak coś skończy, tak? Ale to nie spowodowało, że ona się wycofała. To nie spowodowało, że ona, żona powiedziała, nie, no to jak ja nie wiem, jak się skończy, to co, ja się będę w to pakować, tak? Nie, ważne było... Ważny był fakt, ważne były rzeczy, które były do zrobienia i one były najważniejsze. Nawet jeżeli nie było pewności co do powodzenia tego, tej misji. Tak? Myślę, że Bóg może nas powołać i my nie musimy po prostu wiedzieć wszystkiego, jak się skończy nasze życie. Tak? Wiecie, my mamy w naszym świecie dzisiaj, w dzisiejszych czasach taką obsesję bezpieczeństwa, tak? Chcemy być bezpieczni. A ja chcę ci powiedzieć, że jesteś bezpieczny tylko w Bożych rękach, tak? Tylko wtedy, kiedy wykonujesz Bożą wolę, tak? Możesz, żyjemy w takiej ułudzie bezpieczeństwa. Myślimy, że jak po prostu siedzimy w domu, jest wszystko dobrze, mamy wszystko ustawione wokół siebie, no to jest, to na pewno będzie dobrze, tak? No niestety nie, bo jeżeli jesteś poza ręką Bożą, to jesteś nawet jak czujesz się bezpiecznie, to jesteś w najbardziej niebezpiecznym miejscu na ziemi. A jeżeli jesteś w Bożej ręce, to chociażbyś był, nie wiem, na ulicach Egiptu, tak? To po prostu to Bóg da ci bezpieczeństwo. Tak? Dobrze. Następna osoba. Gedeon. Księga Sędziów 6, 11-23.
Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: Czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. Wtedy pan zwrócił się do niego i rzekł: Idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków, przecież to ja cię wysyłam. On zaś rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A pan rzekł do niego: Ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu: Jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed tobą. A tamten rzekł: Pozostanę tu, aż wrócisz. I poszedł Gedeon i przyrządził koźle oraz placki z jednej efy mąki. Mięso włożył do kosza, polewkę wylał do garnka i przyniósł do niego pod dąb i położył przed nim. A anioł Boży rzekł do niego: Weź mięso i placki i połóż na tej samej skale, a polewkę wylej. I uczynił tak. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce, i dotknął jej końcem mięsa i placków, a wtem buchnął ogień i ze skały strawił mięso i placki. Ale anioł pański zniknął z jego oczu. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł: Ach, panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Lecz pan rzekł do niego: Pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz.
Tak, Gedeon, tak? Czyli człowiek, który po pierwsze nie rozpoznał anioła pańskiego, który do niego mówił, ale powiedzmy, że to nie jest jakiś problem, bo czasami aniołowie jakby nie wyglądali jak aniołowie, tak? Ale wiecie, ja tutaj widzę w tej historii kilka takich rzeczy, że ten Gedeon po prostu miał taki żal do Boga, tak? Za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie te wszystkie jego cuda? Czyli, wiecie, przychodzi Bóg do niego i mówi: Mężu waleczny, pan z tobą. On coś takiego mówi: A co ty mi ty, panie, gadasz? Co ty mi tu, panie, tak, co ty w ogóle gadasz? Co ty mówisz? Wiecie, po prostu taki, po prostu zlał tego anioła. Można by powiedzieć, prawda? Był podejrzliwy wobec tego, co on mówi. Miał niewiarę, był taki, cały czas chciał go tam sprawić, cały czas później wystawiał runo, tutaj wystawił anioła na próbę, tak, żeby sprawdzić, co to jest, nie? I wiecie, to był Gedeon, to był taki właśnie odciągnięty od pracy, od mucki, taki prosty człowiek, tak? Ale wiecie, Bogu nie przeszkadzało to, że on taki był. Nie przeszkadzało Bogu to, że on był, no nie wiem. I po pierwsze słowa, które mi się rzuciły po tym przeczytaniu tego fragmentu, to jest coś takiego, że ja tu widzę brak kompetencji i chęci współpracy. Tak? No po prostu, no do kogo Bóg idzie? No bez przesady. No przecież nie było innych, tak? Nie było lepszych, tak? I brak chęci współpracy, no. Po prostu on cały czas mu... On mówi: mężu waleczny, będzie dobrze, okej, okay, pan jest z tobą, a Gedeon mówi: dlaczego to nie jest prawda, tak? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja zaś najmłodszy w domu mego ojca. Bóg znowu: ja będę z tobą, ja będę z tobą, tak? Pamiętacie, Mojżesz też mówił: ale co, ja to mam zrobić? A kto? Przecież do ciebie mówię, tak? Ja będę z tobą. To jest bardzo osobiste. I chciałbym jeszcze raz powtórzyć. Boże powołanie jest dla każdego z nas. I każdy z nas ma zadanie wyznaczone od Boga, tak? Jeżeli tego nie znasz, nie wiesz, to będziemy się modlić i będziemy wołać do Boga, żebyśmy mogli to usłyszeć, żebyśmy mogli to zobaczyć. Żebyśmy mogli jeszcze jedną część zobaczyć więcej, tak? Może coś widzieliśmy. Dalej, wracam do Gedeona. Bogu to nie przeszkadzało, że on był, jaki był. I wiecie, Bóg patrzy na nas, na takich, jakimi możemy się stać, a nie na takimi, jakimi jesteśmy. Parę rozdziałów dalej ja później czytałem sobie i mówię, wow, po prostu ten Gedeon się zmienił. Jakoś tak po prostu dojrzale odpowiedział. Ktoś mu powiedział, no to Gedeonie, już taki jesteś człowiek sukcesu, to po prostu rządź nami, tak? Bądź naszym królem. A Gedeon, a idźcie, ani ja nie będę waszym królem, ani mój syn nie będzie waszym królem, Pan będzie waszym królem. Wiesz, po prostu to było bardzo fajne, to było bardzo dojrzałe i widać po prostu, że on się zmienił przez to, że podjął Boże powołanie, tak? Podjął to, co Bóg do niego powiedział. Ale na początku taki nie był. Ale Bóg patrzy na nas, na takich, jakimi możemy się stać. Patrzy na nas, na nasz potencjał, na nasz skarb, który jest w nas. Ale my patrzymy, oczywiście nie widząc tego skarbu, my patrzymy na jakieś tam braki, na to, że jesteśmy słabi i że nie potrafimy. Dobrze, zaraz będzie o tym więcej. Następna osoba, Jeremiasz. To będzie, zaraz. To będzie przedostatnia osoba, żeby było, żebyście wiedzieli już. Jeremiasz, to jest Jeremiasza 1:4-9. Powołanie Jeremiasza.
Doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś. Poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. Wtedy rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię pośle, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkaże. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować, mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie Pan, oto wkładam moje słowa w Twoje usta.
Odpowiedź Jeremiasza. Ach, Panie, oto ja nie umiem mówić. Zobaczcie, Jeremiasz odnosi się do tego, jak to będzie wyglądało, jak on będzie mówił. Tak? Rozumiecie? A Bóg mówi zupełnie co innego. Bóg mówi, że będziesz mówił wszystko, co ci rozkaże. Wiecie, Bóg mówi, słuchaj, nieważne jest to, jak to będzie wyglądało, jak ty będziesz mówił, tylko ważne jest, co ty będziesz mówił. Bo to jest najważniejsze. He? Nie myśl o formie. Forma przyjdzie. Tak? Ważniejsza jest treść. Jeżeli ma ci ograniczyć to, że nie potrafisz stworzyć odpowiedniej formy, to co, masz nie mówić, tak? Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą, by cię ratować. Bóg odnosi się do tego, co ma być powiedziane. I to jest najważniejsze. Wiecie, dzisiaj jesteśmy zwodzeni przez formę, przez to, że wszystko błyska, że wszystko jest pięknie zrobione, pod linijkę, że ten, co mówi, to mówi super, że po prostu kwieciście i tak potrafi powiedzieć. I po prostu jesteśmy zwiedzeni tym, bo tak naprawdę ważne jest to, co my powiemy, do kogo powiemy, tak? Bo to może komuś uratować życie. To, co widzimy, nas zwodzi. To, co słyszymy, nas zwodzi. Ważniejsze od tego, jak ja będę wyglądał, mówiąc coś, tak, jest to, co będę przekazywał. My często bardzo naprawdę nie doceniamy wartości tej treści, którą mówimy. Wiecie, ja teraz mówię do was, tak? Ja nigdy nie, mi się nie podobało to, jak ja mówię, tak? Bo mówię tak specyficznie, tak? Ale wiecie, w pewnym momencie przestałem się tym przejmować. Wiecie dlaczego? Bo wiedziałem, że ja głoszę słowo i po prostu słowo po prostu się broni. Tak? Nawet jakby połowa z was tu usnęła, bo byłoby nudno, po prostu mówię, co z tego? Po prostu Słowo Boże ma moc, tak? To Słowo przemienia. Amen? I tyle. Naprawdę treść jest ważniejsza od formy. Jakiś czas temu słyszałem historię, Antek mi opowiadał, byli na ewangelizacji i oczywiście byli w jakimś tam mieście, wszystko szło pod prąd, jakby nic nie wychodziło, tak, mieli tam się rozłożyli, trochę pośpiewali, ale wiecie, z jednej strony oglądają kubice na jakimś rynku, z drugiej strony coś i po prostu czuli jakąś ścianę, tak, ale on powiedział, że słuchajcie, ale ja czuję, że jednak muszę coś powiedzieć, nie? No i wstał, powiedział, powiedział słowo, wyglądało, że tak naprawdę nikt go nie słyszał, nikt go nie słuchał po prostu. Ale wiecie, misjonarze to tak po prostu, wiesz, zrobić, powiedzieć, po prostu, żeby nie było, że jedziemy na marne, tak? I wiecie, okazało się, że skończyli, się zwijał i podchodzi do nich człowiek, podziękował za słowo, nawrócił się. To nie był człowiek z tego miasta, przyjechał około 1000 kilometrów do tego miasta i znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, a komuś się, że tak powiem, zachciało powiedzieć słowo od Boga, tak? Które zmieniło totalnie jego życie. Ale jakby patrzeć na formę, to przecież, słuchajcie, no tutaj nie mamy prądu, tu nie mamy tego, tu nie mam tamtego i po prostu halo. Co to za mikrofon? Ja do takiego mikrofonu nie będę mówił. Stary jakiś. Żartuję oczywiście, tak? Po prostu naprawdę nie możemy być zwiedzeni ani ograniczeni tym, że czegoś nie mamy. Tak? Bo kiedyś ludzie nic nie mieli, tak? Dzisiaj mamy naprawdę dobrobyt, mamy komunikację, po prostu mamy dużo narzędzi. Ale nie korzystamy z nich, bo nie mamy jeszcze tak fajnie, jak inni mają. Dobra. O! Było mocne. Dalej. Paweł apostoł. Dzieje apostolskie, 9:1-9.
A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z Nim byli w drodze, stanęli oniemiali. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez 3 dni nie widział i nie jadł i nie pił.
Znaczy, ja bym Pawła nie powołał. Jak był Bogiem, tak? To był drań po prostu. To był człowiek, który po prostu prześladował Kościół. Prosił o listy do synagog w Damaszku, jakiegoś arcykapłana, żeby móc uwięzić mężczyzn i kobiety, tak? Zwolenników drogi pańskiej. Po prostu drań największy, jaki może być, ale Bóg przyszedł do niego. To jest takie, wiecie, powołanie z mocą, tak? Aż spadł ze swojego osła. Ale wiecie, jedyne, co się dowiedział, ale powołanie. Powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą. I nic więcej, tak? Niezłe powołanie, tak? Ale wiecie, może tyle potrzebował, tak? No po prostu może być tak, że Bóg do ciebie mówi po prostu w kawałkach. Nie ma z tym żadnego problemu. Może mówić w kawałkach, może mówić w częściach. Ty byś chciał, żeby ci wszystko od razu powiedział, ale może nie powie, może nie chce. Może to jest lepiej dla ciebie, żebyś ty usłyszał to w kawałkach. Żebyś się narobił sobie smaku, żebyś sobie narobił głodu. Tak? Wiecie, ja zawsze jak czytam tą historię, o powołaniu Pawła. To będzie tak troszeczkę poza tematem, ale zawsze jak czytam tą historię, to mam takie naprawdę głębokie przekonanie, że takie osoby są wśród nas. Nie tacy apostołowie Pawłowie, ale tacy Saulowie, tacy niewierzący, zaciekli, zapiekli, którzy u których my tego nie widzimy, ale oni mają potencjał na to, żeby być zbawionymi. I tutaj dużo zależy od naszej modlitwy, więc jeżeli jesteście modlicielami, to módl się o takie powołania od Boga, żeby ludzie po prostu, niezależnie od tego, czy ktoś do nich mówi, czy ktoś im zwiastuje, czy nie, żeby po prostu Bóg takich ludzi powoływał. Bo Bóg wierzy, że będzie w dzisiejszych czasach powoływał w taki sposób ludzi, tak, że po prostu będzie się im objawiał i to będzie bardzo mocne. I będzie to robił wobec osób, których my pewnie byśmy wcześniej skreślili, tak? Czyli tak, powołanie Pawła. Dobrze. Chciałem powiedzieć jeszcze kilka rzeczy o Bożym powołaniu. Zobaczcie, są pewne cechy wspólne tych kilku historii. Mam nadzieję, że te historie jakoś was zainspirowały, żebyście zobaczyli, co możecie usłyszeć od Boga, w jaki sposób to może być, tak? Są pewne cechy wspólne do wszystkich tych historii albo do części. Po pierwsze, traktujemy te wszystkie osoby jako bożych bohaterów, bożych generałów. Takich... Bianko? Masz szkółkę? Aha, dobra. Dobrze, traktujemy ich jako bożych generałów. Jako takich history makers, tak? Twórcy historii. Po prostu tak zamieszali, że zmienili świat. Niesamowite. Ale wiecie, możemy też zobaczyć, że na początku tacy nie byli. Że byli słabi, że byli niekompetentni, że byli... Niektórzy byli draniami. Niektórzy byli takimi, którzy się w ogóle do tego nie nadawali. I to powinno nam równie głośno krzyczeć, jak ich sukces. Tak? Każdy z nich miał wymówki. Każdy z nich miał jakiś powód do tego, żeby robić coś innego w życiu. Tak? My dzisiaj mamy... super wybór. Możemy robić tyle rzeczy. Po prostu jest taki dostęp. Po prostu możemy robić mnóstwo różnych rzeczy. Ale nie chodzi o to, żeby robić coś, ale chodzi o to, żeby wykonywać Bożą wolę. Żeby wykonywać Boże powołanie. Amen. Mieli świadomość własnej słabości i tego, że dzieło ich przerasta. Zawsze tak będzie, że jeżeli Bóg ci coś będzie powiedział, Bóg ci coś będzie mówił, to będzie cię przerastało i przygotuj się na to, że tak będzie. To, co Bóg będzie chciał zrobić przez ciebie, będzie większe niż myślisz, będzie ponad twoje siły. Dlatego, żebyś się za bardzo nie wyspecjalizował w tym. Tak, żebyś mógł chodzić w Bożej mocy, która cię uzdalnia do robienia tego, do robienia tych rzeczy. Niektórzy z nich musieli zacząć robić rzeczy, które nikt inny przed nimi nie robił. Przed Noem nikt nie zbudował arki, tak? Wiecie, ludzie lubią chodzić w kolejnach, tak? My też lubimy, bo to jest bezpieczeństwo, tak? Lubimy robić rzeczy, które już robiliśmy kiedyś, tak? Ale może być tak, że Bóg powie do nas: wyjdź z kolei. Nie idź tym szlakiem, którym wszyscy idą. Nie idź w tym tłumie, którzy wszyscy idą. Wyjdź z tłumu, tak? Może będziesz musiał robić rzeczy, których nikt wcześniej nie robił. Dalej, następna cecha tych wszystkich osób: gotowi na wszystko. Tak, oni musieli być gotowi na wszystko. My mamy, jak powiedziałem wcześniej, dużo możliwości wyboru. Dzisiaj po prostu możemy robić różne rzeczy, możemy dowolnie sobie ustawiać życie, tak? Ale zwykle wybieramy te rzeczy, które są dla nas bardziej wygodne, tak? Ale musimy być gotowi na wszystko, co Bóg będzie chciał nas powiedzieć. I wiecie, to jest bardzo oczyszczające. Nawet jeżeli Bóg nie zażąda tego wszystkiego, to nasza gotowość, po prostu musimy być gotowi. Bo może nie zażąda wszystkiego, a może zażąda. Tak? Rozmawiałem jakiś czas temu z taką osobą, która przyszła do mnie i powiedziała: słuchaj, to była nie osoba z naszego kościoła. Osoba powiedziała: słuchaj, odchodzę ze swojego kościoła. Mówię: dlaczego? No, bo to i to. Mówię tak: no, mów dalej. No, ale nie, no wiesz, ja chcę tak też Bożą wolę poznać w tym, nie? I on mówi, że no i wybrałem sobie dwa kościoły i między nimi sobie wybiorę, do którego mam pójść, nie? No i powiedział, że to jest jakiś tam kościół A i B, tak? I mówi, no wiesz co, jeżeli ty naprawdę chcesz poznać Bożą wolę, to ty do tych dwóch kościołów powinieneś dodać ten trzeci, czyli ten twój, w którym jesteś, tak? Wow, rzeczywiście, tak? Dlaczego? No bo jeżeli chcesz pełnić Bożą wolę, to musisz brać wszystkie ewentualności, tak? Nie tylko te najwygodniejsze, te najfajniejsze. Zbuduj arkę. Ma być taka i taka. Wiesz co, Boże? Fajnie, że chcesz tą arkę zbudować. Zbuduję taką 50 na 10, nie? Żeby się schowała w mojej stodole. No ale Bóg nie. Bóg chciał dużą arkę, tak? Musimy dobrze słuchać i być posłusznymi. Bóg ma powołanie dla każdego z nas. Bóg ma powołanie dla każdego z nas. Musimy być osobami, które potrafią usłyszeć Boży głos i iść za tym. Bo to jest ważne dla naszego życia i dla życia innych. Są takie proste rzeczy, co? Ja wam mówię. Myślałem, że powiem jakieś skomplikowane rzeczy, ale po prostu wychodzi, że jest bardzo proste. I jeszcze jedną rzecz na koniec chciałem powiedzieć. Bogu nie przeszkadzają... Jak już wcześniej powiedzieliśmy, tak, nie przeszkadzają Bogu nasze wady, nasze pomyłki nawet. One są wpisane w Boży plan. To nie jest tak, że Bóg ma doskonały plan i on mówi: szukam tutaj doskonałych takich. Ale on szuka gotowych ludzi. Wiecie, naprawdę, kiedyś sobie myślałem, że Bóg... zaprasza ludzi do swojego królestwa, to tak, to wiecie, tak jak rozmowa kwalifikacyjna, tak? No, chodź tutaj, tak? Co możesz powiedzieć sobie? Co umiesz? Grać na gitarze? Dobra, to tu. Umiesz, masz gadane? Dobra, to tu. Nie, to właśnie nie jest tak. Wiecie, czasami tak jest, jak ktoś rekrutuje w firmie, to po całym dniu wychodzi i mówi, po prostu mówi: wow, ojciu, sami idioci, na przykład, nie? Mówię: nie, no może z jeden, dwóch, po prostu masakra. Ale co pomyślałem, jak na przykład Duch Święty by prowadził rekrutację, tak? To by po prostu był zadowolony, mówi: ja cię, każdy dobry, każdy się nadaje, tak? Tylko kwestia tego, czy ten, który nadaje się, chce to zrobić, tak? Bo Bóg szuka gotowego serca. Bóg nie szuka kompetencji, umiejętności i tego, co ty możesz zrobić, w czym ty masz wykształcenie albo jesteś biegły. Bóg może to wykorzystać, ale na początku on szuka gotowego serca i to jest dla niego najważniejsze. I nasze błędy, nasze nasze skręty w bok nie zniweczą Bożego powołania nad naszym życiem. Jest taki werset w Rzymian 8:28, który mówi, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. To jest niesamowity werset. I zawsze On pomagał. I nie wiem, jak to się dzieje, ale tak po prostu jest. Mi to bardzo pomaga. Po pierwsze, Bogu nie przeszkadzają Twoje pomyłki, ale też nie myśl, że ktoś może przeszkodzić też Twojemu powołaniu, tak? Ostatnio przeczytałem taki cytat i jeden człowiek powiedział, że żaden człowiek albo demon nie może Cię wybić z Bożej woli. Bracia Józefa próbowali, ale skończyli jako szoferzy taksówki, która go podwiozła do jego przeznaczenia. Tak? Nie zwalaj na ludzi, nie zwalaj na innych, że Ci przeszkadzają, że Ci nie pozwalają, że coś jest źle. Po prostu wiesz, że wypełnisz swoje powołanie. Amen. Dobrze, słuchajcie, chciałem, żebyśmy się pomodlili jeszcze. Agata, możesz? I muzyków poproszę jeszcze. Pomodlimy się o to, żebyśmy mogli słyszeć Boży głos, żebyśmy mogli odpowiedzieć na Boże powołanie. Wiecie, tutaj czytaliśmy teraz o takich rzeczach i one były bardzo takie wzniosłe. Bóg może mówić o rzeczach prostych, tak? Może mówić o wzniosłych też, ale może mówić o prostych, ale zawsze to, co będzie do nas mówił, będzie na Jego miarę. Amen. Dlatego chciałbym, żebyście powstali. Będziemy się modlić.